Odwyk, a w nim pytanie, za co zabili Jezusa.
Odwyk od Bogu po ludzku.
Ja się strasznie zdziwiłem, że po prawie 20 latach różnych odcinków o Biblii, Bogu i Jezusie nie było nigdy odpowiedzi na pytanie, dlaczego zabili Jezusa albo za co. No, bo to jest jedno z tych pytań, które są absolutnie oczywiste, ale na które nikt nie potrafi odpowiedzieć dokładnie i dobrze, bo są takie rodzaje pytań, że odpowiedź jest automatyczna, bo jest kwestią tresury, a nie zastanowienia się, czyli wytresowali nas, albo sami się wytresowaliśmy, albo przez wychowanie, żeby niektóre pytania rodziły automatyczną odpowiedź. No i to jest jedno z nich. Dlaczego zabili Jezusa, albo za co? No i teraz, do wyboru mamy. Albo go zabili Żydzi, albo go zabili Rzymianie. Przez Żydzi rozumiemy tych przywódców, wszystkich tam samą górę, a przez Rzymian no w sumie też. Czyli wszystko wina Tuska. To jest to podejście, które zwalnia zwykłych ludzi z jakiejkolwiek odpowiedzialności za cokolwiek. Nie, wszystko wina Tuska. No to Tusk go zabił, a w tym wypadku Piłat. Piłat go zabił. Reszta Rzymian nie miała tu nic do rzeczy i zabił go ewentualnie z drugiej strony Sanhedryn, czyli przywódcy żydowscy z tamtych czasów, religijni, a znowu reszta ludzi nie miała tu nic do gadania. Wszyscy uwielbiali Jezusa, tylko go jakoś ktoś zabił. Rzymianie mu wbili gwoździe, klaskali do tego Żydzi, ale nie wiadomo jacy, widocznie z kosmosu. To jest ta sama historia, co z Niemcami i II wojną światową, że wtedy nie było Niemców. Wiecie, to wtedy byli naziści, a nie Niemcy. To jest całkiem co innego. Więc Jezusa nie zabili ludzie, tylko go zabili, no właśnie kto. Więc ja bym powiedział, że najmniej ważne jest z punktu widzenia nas, zwykłych ludzi, z jakich powodów zabił Jezusa Piłat. Może się go nie zabił, w sumie tylko się przyczynił, albo przynajmniej nie powstrzymał. Też za dużo zrobić nie mógł, bo to było zwierzę polityczne, a pola manewru miał bardzo, bardzo mało. Ale dużo większą odpowiedzialność ponoszą ci przywódcy religijni, którzy go skazali i doprowadzili to wszystko do końca. Aresztowanie i potem tę dziwną parodię sądu, a potem całą egzekucję. To zrobili przywódcy. No dobrze, zrobili. Tylko że gdyby to byli przywódcy, za którymi nie stał absolutnie nikt, to nigdy by do tego nie doszło. Po prostu by cały kraj się zbuntował. Ewidentnie mieli poparcie. Jest scena, kiedy Jezus siedzi, czy stoi, nie wiem, gdzieś przed, gdzie to było? No, przed Piłatem, tak? Tam Piłat z jakiegoś balkoniku, czy tam z odpowiedniego miejsca próbuje dojść do ładu, o co im w ogóle chodzi i dlaczego go chcą zabić. I wtedy cały kraj, no, zgromadzeni tam, krzyczą: ukrzyżuj, 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 nie? Był taki zwyczaj, że wypuszczano jednego w ramach amnestii raz do roku na święto Pesach, wypuszczano jakiegoś zbrodniarza aresztowanego przez Rzym. No tak w ramach jakiegoś takiego politycznego, nie wiem, łagodzenia napięć chyba. No i wtedy wymyślił Piłat sprytnie, że da im najgorszego bandziora do wyboru i tego nowego rabina młodego. No to będzie oczywiste, że nie będą tu mieli wyjścia, że nie mogą przecież za bardzo krzyczeć, żeby uwolnić najgorszego możliwego bandziora, bo wyjdą na jakichś popierających, nie wiem, najgorsze zbrodnie. No i tu się przeliczył. Jest gdzieś tam wspomniane w Ewangeliach, że ci ludzie byli przekupieni. No pewnie byli, no, przez przywódców religijnych, ale to nie była ustawka. Ci ludzie ewidentnie chcieli Jezusa zabić. Zwykli ludzie, którzy tam przyszli. No, jak się im za to jeszcze płaci, to tym lepiej, ale przekupić można kogoś, kto już się trochę skłania, a nie kogoś, kto ma kompletnie inne zdanie, bo po prostu by sobie poszedł, by tam nie przyszedł zobaczyć tego, co tam się dzieje. Ewentualnie, żeby przyjść i krzyczeć: skandal, hańba, co tu się dzieje, jak można do tego dopuścić. No, ale ewidentne jest dla mnie to, że czy przekupili przywódcy zwykłych ludzi, czy nie przekupili, to cała masa zwykłych ludzi chciała Jezusa zabić. I po 3 latach działalności społecznej, polegającej na tym, że się ludzi uzdrawia na prawo i lewo za darmo, że się krytykuje niepopularnych polityków i przywódców religijnych. Może tak, może no, nie byli popularni, ale ludzie się ich bali bardziej niż ten. No i ogólnie bycia jakimś nowatorem w kwestiach nowego podejścia, interesującego do kwestii Boga, życia, śmierci, takich rzeczy, no to po takiej działalności okazuje się, że po 3 latach połowa kraju chce cię zabić. Nie wiem, czy połowa, ale bardzo duża część. Już wcześniej w Ewangeliach jest wspomniane przed tymi scenami egzekucji i jak do tego doszło, jest wspomniane, że ludzie byli spolaryzowani co do tego, kim jest młody rabin Jeszua. Połowa była entuzjastycznie nastawiona i go popierała, a tak druga połowa, nie wiemy czy połowa, ale no duża część, dwie grupy były dosyć obie chyba podobne, by to jakoś inaczej napisali, że część ludu mówiła, że to jest nowy, ciekawy rabin, a druga część go nie znosiła. I do tej drugiej części należeli oczywiście przywódcy religijni, politycy, w większości, ale też nie wszyscy, bo niektórzy byli po stronie Jezusa, ale tak czy owak, on ludzi polaryzował. No i to jest ważne dlatego, bo jak w głowie ludzie mają obraz takiego Jezusa, który jest świętym Mikołajem, to naprawdę nie ma kontrowersji co do świętego Mikołaja. Wszyscy chcą, żeby święty Mikołaj przyszedł i prezenty rozdawał albo robił co tam sobie chce, ale na pewno nie jest tak, że połowa społeczeństwa chciałaby, żeby zabić świętego Mikołaja za pomocą najlepiej tortur i żeby się go pozbyć, żeby się wreszcie zamknął, nikomu nie dał prezentów, bo go mamy dość. No nie ma tak, więc coś tu jest inaczej. Jezus na pewno nie był świętym Mikołajem. To był ktoś, kto wywoływał nerwa. To jest prawdziwy powód. Ludzie mogą sobie racjonalizować powody postępowania, zwłaszcza jak kogoś chcą zabić, ale prawdziwa przyczyna przeważnie jest taka emocjonalna bardziej, jakaś taka psychiczna, że ktoś po prostu tak działa na nerwy, że nie możesz tego znieść. I dorabiasz sobie do tego jakąś teorię. I to wygląda mi, że to taka jest właśnie sytuacja. No więc dlaczego Jezus miałby działać komukolwiek na nerwy? Przecież to jest taki łagodny człowiek, który tylko o miłości gada, prawda? No nie, no już nie ma mniejszej prawdy, ponieważ on gadał co prawda o miłości bardzo dużo, tylko że no w ogóle nie były to rzeczy łatwe i przyjemne do słuchania. To nie był współczesny youtuber, który zrobi wszystko, żeby się ludziom podobać. Ten rabin młody w ogóle się właściwie, wydaje się, że w ogóle się nie zastanawiał nad tym, czy się to ludziom podoba, co mówi, czy nie. Znaczy jest napisane, że zastanawiać to się zastanawia, ponieważ nie miał złudzeń, że jest jego postawa wroga wobec świata. Jest incydent, którym jest opisany w Ewangeliach, że jego bracia namawiali go, żeby na święto poszedł. No i tam popularność zdobywał sobie. On powiedział wtedy, że dla mnie to nie jest dobra pora, dla was jest dobra pora, bo świat mnie nienawidzi, powiedział, dlatego że ja mówię o tym, że jego uczynki są złe. I to był ten brak złudzeń i wyjaśnienie, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego go zabili. Jezus sam powiedział, że opowiada światu, że jego uczynki są złe. Znaczy, stawia wszystkich w złym świetle. I to już bardziej zaczyna być wyjaśnienie realistyczne, dlaczego zabili Jezusa. No. Bo wyobraźcie sobie kogoś takiego, że jest Polak, jest rok 1939. Zbliża się napięcie, wojna nadciąga, bo jest jakiś tam październik, powiedzmy, 1993 roku, Warszawa. I nagle przychodzi jeden dziennikarz, który opowiada, że tak, Polska jest w opłakanym stanie, armia to jedno dziadostwo, bo przywódcy przez ostatnie 10 lat zmarnowali wszystkie okazje. Nie ma szans w przypadku zbrojnego starcia z Rzeszą Niemiecką, która jest uzbrojona po zęby, zdyscyplinowana, ma silną ideologię i przede wszystkim no, sprzęt wojskowy. W związku z tym dobrze, dobrze by było się jakoś przygotować do kosmicznej, tragicznej porażki i to szybko. No, więc gdyby przyszedł taki dziennikarz i tak opowiadał w gazetach, to on by był największym wrogiem Polski, jakiego sobie można wyobrazić. Gorszym niż Hitler. Dlaczego? Nie wiem. Ale tak ludzie działają. Po prostu nie możesz znieść kogoś, kto ci tak gada, ponieważ wszystkie gazety, jak sobie sprawdzicie z ciekawości, we wrześniu, czy jeszcze w, nie w październiku, wcześniej, w sierpniu 1939 roku opowiadały jednomyślnie, że Polska jest fantastycznie uzbrojonym, wielkim, potężnym mocarstwem, a Niemcy mają przestarzałe czołgi, które się tam rozwalają i nie mają w ogóle paliwa i to szybko pójdzie zaraz, nie ma się czego bać, dzielna Polska wygra z Rzeszą Niemiecką, raz, dwa, trzy i po problemie. No. A w najgorszym wypadku będzie długa, krwawa wojna, gdzie dzielna Polska i tak sobie poradzi. No, więc tak było pisali w gazetach. Entuzjazm był niesamowity, powszechny. I wyobraźcie sobie w takich sytuacjach, to oczywiście kłamstwo zupełne. Każdy, kto wiedział, miał jakieś dane, informacje, widział, jak ten w ogóle rząd tamten polski funkcjonował, no nie za dobrze. Dużo gadania, mało konkretów, te rzeczy, nie? Kłócą się wszyscy. Ale honor i ojczyzna to jest na każdych ustach, nie? I jeżeli w takiej sytuacji, kiedy wszyscy są tak nakręceni i wierzą w iluzję, w jakieś kłamstwo zupełne, ale to kłamstwo, które oni chcą usłyszeć, to jest dobre kłamstwo dla wszystkich, wspaniałe kłamstwo, to najgorszym wrogiem jest ten, kto mówi, król jest nagi wtedy. Jak przyjdzie taki gość i próbuje na otrzeźwienie coś powiedzieć, to go wszyscy z miejsca nienawidzą gorzej niż Hitlera. Nie dość, że jest Hitlerem, on jest zdrajcą po stronie Hitlera. Nie? Tak jak dzisiaj też to mówią, że jak ktoś coś zaczyna krytykować, to jest ruskim agentem od razu. I nienawiść wzmaga potężna w takich sytuacjach się. I tak, ktoś powiedział, że ludzie nienawidzą prawdy. Można to tak powiedzieć właściwie. Jezus to też właściwie w tą stronę mówił, ale tak bardziej przyziemnie, żeby to nie brzmiało tak poetycko. Dlaczego ludzie chcą pozabijać ludzi, którzy mówią niewygodne rzeczy? To nie ma nic wspólnego z prawdą. Bo czy to jest prawda, czy nie, to nie to ludzi interesuje. I to nie ich wnerwia, że ktoś im prawdę mówi. Ich wnerwia, że im mówi co innego, niż oni już uwierzyli. Oni już uwierzyli w swój świat. I ten świat jest jaki jest, ale jest i już jest na stałe i oni się go trzymają bardzo kurczowo, ponieważ jakby przestali wierzyć, to będzie katastrofa. To kłamstwo, że Polska w 1939 roku jest silna, było takim samym kłamstwem jak to, że w Izraelu za czasów Jezusa oni mogą wygrać z Rzymianami albo mogą przez trzymanie się faryzejskich zasad być w harmonii z Bogiem i w ogóle wspaniale będzie, jak będziemy mieć tylko więcej zasad. To już takie głupoty, ale ludzie, nie aż głupoty czy nie głupoty, ale ludzie muszą mieć to kłamstwo, bo inaczej zwariują, bo alternatywa jest tak wymagająca dla nich, musieliby no, mocno spojrzeć w lustro z taką samokrytyką, nie? Ludzie by musieli powiedzieć sobie w twarz, że są źli, zepsuci, okropni w ogóle i do tego głupi i bezmyślni i oni chcą mieć własny świat, a nie prawdziwy, realny. I oni sobie go wymyślili i sobie w nim siedzą. I teraz przychodzi im ktoś i im niszczy ten świat. To nieważne, czy on ma rację, nieważne, jakie są konsekwencje. Chodzi o to, że tu i teraz on mi niszczy mój dom. Dom zrobiony z kłamstw, ale dalej dom. No. I to jest to, co zrobił Jezus. I to jest to, za co go zabili. Mi się tak to wszystko przypomniało, bo ja sobie ostatnio przeczytałem komentarze z The Best Of odcinków Odwyku z YouTube, gdzie są mniej więcej w takim tonie. Te, co bardziej trafiły do ludu, odcinki, na przykład na Spotify pierwszy znalazłem, pierwszy komentarz był idiota. To ja. No tam jest mało komentarzy, więc dlatego ten idiota się rzuca w oczy, bo jedyny komentarz Spotify co do któregoś odcinka idiota. Że więcej nie było szczegółów, ale idiota już wyraża właściwie opinię. Inny komentarz mówi, nie dziwię się, że nikt tego wykładu Akademii Chłopskiego Rozumu przez tyle lat nie skomentował. Tak, bo to był pod jakimś odcinkiem, który oczywiście kilkaset osób skomentował, tylko że na YouTube, a nie na Spotify, gdzie faktycznie nikt nie komentuje, bo nawet chyba nie było wtedy komentarzy. No nieważne, chodzi mi o ten ton. Inne z YouTube. Matko, co za oszołom i niedołóg. Autor to umysłowe dno, które niewiele może pojąć. Nie wiem, że się wydaje merytoryczna krytyka, ale tak słabo. Nie rozumiesz procesu ewolucji, więc twoje wywody są bez sensu. To jest taki trochę słaby argument, bo może by ktoś, nie wiem, wyjaśnił, co nie rozumiem, albo coś konkretniej. No, ale to też pokazuje. To są tego typu komentarze, które mi się przypomniało, że w czasach Jezusa, gdyby ktoś się z nim nie zgadzał, znaczy gdyby, ludzie, którzy się z nim nie zgadzali, reagowali dokładnie tak samo. Czyli jak Jezus coś opowiada o Bogu, duchowości, jakieś dziwne rzeczy, których nie mogą zerknąć, to jedna, na przykład w którymś przypadku Ewangelii Jana, odpowiedź była taka: jesteś Samarytaninem i masz demona. No, Jezus mógł się słusznie zirytować, ponieważ to nie jest merytoryczna krytyka. Czy w ogóle, co to ma do rzeczy? Nawet ma czy nie ma, to w ogóle nie było na temat. On rozmawiał o jakichś rzeczach do dyskusji na temat Biblii i Boga, a oni mówią, ale ty jesteś w Samarii. No to co? No, albo nawet jakby był opętany, to dalej nie wpływa to na to, czy to, co powiedział, ma sens, nie ma, zgadza się, czy nie. Więc po prostu to były czyste bluzgi, to jest hejt taki, nie? I to, jak ludzie wtedy reagowali, i tak jak reagują dzisiaj, i tak jak reagowali w 1939, i tak jak zawsze reagowali, to pokazuje, odpowiada, daje to odpowiedź na pytanie, dlaczego zabili Jezusa ludzie tak naprawdę. Tyle lat minęło, a Lechowicz dalej pieprzy te swoje kreacjonistyczne durnoty. Chyba ktoś mu powinien spuścić wychowawcze lanie, powiedział Isaac Apfelbaum, co już zbliża nas do krzyżowania, jesteśmy krok bliżej. Wychowawcze lanie kiedyś były po prostu bardziej dobitne niż dzisiaj. Dzisiaj wychowawcze lanie to prawdopodobnie, ponieważ ja nie wierzę w to samo, co wszyscy, to należy mi spuścić łomot, to w dawniejszych czasach należało kogoś ukrzyżować, a w 1939 pobić porządnie, tak, żeby był krok od śmierci, jak na przykład Dołęga Mostowicz go to spotkało, autor kariery Nikodema Dyzmy, ponieważ on był też krytyczny wobec tego, co wszyscy uważali, że jest prawdą ostateczną i tak trzeba wierzyć. Brak jakiejkolwiek podstawowej wiedzy teologicznej autora, strata czasu. To w odcinku pod Objawieniami Fatimskimi ktoś mi napisał, co już nie wiem, czy śmiać się, czy co tu w ogóle robić, bo objawienia, ktoś o objawieniach, jakiś ewidentnie fan lub fanka Objawień Fatimskich, zarzuca mi, że mam braki w teologii. Ktoś, kto mówi, że mi się postać pojawiła i należy jej słuchać, bo tak, mówi, że ja mam braki w teologii. No dobra, mam czy nie mam, dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o ten ton i ten sposób krytykowania i podejścia do ludzi, którzy cię denerwują. Ponieważ nawet jakbym ja wierzył w zupełnie na serio, gdybym wierzył w latającego potwora spaghetti, że stworzył świat, albo że nie wiem, magiczna Biedronka z 14 wymiaru przyszła i zrobiła Big Bang. Wszystko jedno. Głupoty, nie głupoty, może i urocze. I gdybym to szerzył, to naprawdę nie jest powód, żeby reagować agresywnie na to. Tak by się wydawało. Jaki to jest sens, takie dziwne odpowiedzi? Głupek, niedołóg, idiota i tak dalej. Jaki też to jest sens dla zwykłego człowieka rzucać kamieniami albo wołać ukrzyżuj wobec młodego rabina, który wrzuca im nowe ideologie i nowe pomysły, że do Boga można przyjść tylko przez Niego, przez Mesjasza, wierząc w Niego. Czy to jest szkodliwe dla kogoś ten pogląd? Czy to komuś coś zmienia? Czy ktoś traci pieniądze przez to? Gdyby ludzie w to wierzyli, to straty na tym ponoszą rzeczywiście przywódcy religijni, którym odbiera się fanów, to ich interes być może taki był, żeby się pozbyć konkurencji na rynku religii, ale zwykłych ludzi, dlaczego miałoby to ruszać? To nie ma żadnego sensu racjonalnie. No właśnie, że jak ktoś pierwszy raz czyta Biblię i próbuje coś tak podejść do tego realistycznie, to nie zwraca waszej uwagi to, że dlaczego, kiedy Jezusa przyprowadzili po aresztowaniu do przywódców religijnych, dlaczego taki tłum ludzi nagle ni w pięć, ni w dziewięć zachowuje się, jakby oszalał i woła o największą możliwą, najboleśniejszą możliwą, najbardziej upokarzającą karę śmierci, jaka istniała w tamtych czasach. Za co? Nie? Nie jest to jakieś szaleństwo, zupełnie irracjonalne. Co ten Jezus takiego tym ludziom zrobił? No, więc wielu ludzi nie chce się tym zastanawiać i po prostu mówi, a szatan, No i to dobrze. No zawsze można tak podyskutować. Po co ja robię takie odcinki, jak przychodzą ludzie i mówią, a bo to szatan. No i no to już wyjaśniliśmy. Szatan im włożył w serce nienawiść i tyle. No to jak szatan włożył w serce nienawiść, to może Bóg mógł przyjść i wyrwać tą nienawiść albo co. W ogóle może nieważne, co my robimy, bo to wszystko robi szatan. Zróbmy odcinki o szatanie. Przez 20 lat ja robiłem błędne założenie, że rzeczy da się wytłumaczyć logicznie, ludzie mają wolną wolę i coś, co się dzieje, to ma sens jakiś, albo może warto go szukać. A się okazuje, że wszystko szatan. Nie, dobra, nie, ja nie wierzę w takie historie, bo nawet jeżeli to jest szatan, to tak samo jak ci przywódcy religijni. Oni przykupywali ludzi, namawiali ich na coś, ale musiało to trafić na podatny grunt. No nie przekupisz ludzi, żeby niewinnego w ich oczach zupełnie człowieka, albo jeszcze takiego, który jest po ich stronie, wołać o największe tortury dla niego. No to musiały być jakieś niewiarygodne pieniądze, żeby ktoś aż tak wbrew sobie zgodził się na coś takiego. Więc musiał razić Jezus, musiał być solą wokół dla tych ludzi. No, a cała rola różnych przywódców religijnych, czy politycznych, czy szatanów tylko polega na tym, żeby ten ogień, co już się pali, rozdmuchać do jakichś wielkich rozmiarów. Ale dalej Jezus musiał ludzi radzić. No i jeżeli się czyta uważnie Ewangelię, to tak, Jezus raził. Czym? No właśnie, tym, że nie był jak wszyscy. To jest odpowiedź, która jest ważna. On był inny. Za to go zabili. On był jak czarny wśród białych, jak biały wśród czarnych. On był jak imigrant. On był jak właściciel Windowsa w świecie, gdzie wszyscy mają Mac OS. Jak jeden iPhone'iarz wśród androidziarzy. Jak człowiek, który czyta książki wśród tłumu analfabetów. Jak jest rodzina przygłupów i jest jeden inteligentny i próbuje im przemówić do rozumu. To tak się wszyscy czują właśnie. To są te sytuacje. On ich denerwuje. Nie dlatego, że oni mu zarzucali, że on chce coś dla nich źle. To w ogóle nie był temat. Tylko dlatego, że po prostu był inny. Inność, dlaczego jest dla ludzi taka denerwująca? Dlaczego mnie tak ludzie bluzgają, że przecież wierzę sobie, że chomik nie powstał przypadkiem przez mechanizmy czysto naturalistyczne, tylko musiał być zaprojektowany na którymś tam etapie powstawania tego chomika. Albo od razu na początku, albo w którymś momencie. No, tak sobie ja widzę tą rzeczywistość. Czy dla ludzi, którzy ciągle piszą w tych komentarzach idiota, nic nie wie, nie ukł i tak dalej, czy to jest dla nich aż tak groźny światopogląd, że gdzieś ktoś w internecie widzi świat zupełnie inaczej i widzi projekt tam, gdzie wszyscy widzą przypadek? Właściwie nie. No bo co za różnica? Przecież to, że Jacek gdzieś tam wierzy, na twoje życie w ogóle nie wpływa. Jeżeli by połowa świata wierzyła, że Bóg stworzył zupełnie magicznie wszystkie żyjątka, jakie są na planecie, a druga połowa by wierzyła, że wszystko powstało naturalnie i że nie było tam żadnego nikogo rozumnego, to te dwie grupy mogą sobie żyć równolegle i na nic, jedna drugiej nie przeszkadza w niczym. No nie jest tak, że coś, co zmieni w twoim życiu od razu drastycznie, na pewno nie tak bardzo, żeby to było groźne. No chyba, że znowu ktoś jest na przykład wykładowcą nauk ewolucyjnych na jakimś uniwersytecie czy czymś tego typu, albo drugi jest wykłada na teologicznej uczelni kreacjonizm. No to wiadomo, ale tych ludzi jest za mało i na pewno nie są tak wpływowi, żeby teraz zgadywać, że to oni przekupili wszystkich, żeby mówili do mnie idiota, bo wierzy sobie w co innego. Nie, to jest też, to nie wierzę, to nie są macki z spiskowych organizacji i jakieś teorie takie, że to tylko garstka ludzi jest taka i namawiają wszystkich innych, a cała reszta to są jakieś pionki. Nie, nie, nie. Ludzie mają swoje powody. I to jest ważne, żeby sobie uświadomić wprost, że to jest denerwujące pewnie, co mówię, ale no, zaraz znowu będą na mnie miotać. No i dobrze, no tak to, jeżeli tak działa, to musi tak działać widocznie, ale ja muszę powiedzieć to, bo ktoś musi to powiedzieć i ja mam jakąś chorą potrzebę też powiedzenia wprost i otwarcie czegoś, co ja widzę. Więc ja widzę to, że ludzie generalnie są bardzo, bardzo zepsuci i bardzo lubią kłamstwo. Jezus mówił to samo w Biblii, ja tylko po nim powtarzam, ale niezależnie od tego i tak bym to samo powiedział, po prostu z obserwacji. Ludzie uwielbiają wierzyć w kłamstwa. I jak już sobie zbudują świat tego kłamstwa i mają go sobie, to on jest dla nich wielką ostoją życiową. I ktoś przyjdzie i zaczyna opowiadać im co innego, to ich to bardzo irracjonalnie drażni. Nawet jak im nie grozi. Więc dlatego zastanawianie się praktyczne, co to praktycznie wynika z tego faktu dla nas. No, jeżeli zastanawiasz się, że ludzie cię nie lubią, bo mówisz prawdę, to prawdopodobnie się mylisz. Nie dlatego cię nie lubią, że mówisz ludziom prawdę. Ich to nie obchodzi, czy ty im mówisz prawdę. Ich to obchodzi, że ich denerwujesz. A denerwujesz ich, bo wszyscy się zgodzili, umówili się, że będą wierzyć, że białe jest czarne, a czarne jest białe. I przychodzi jeden i denerwuje ich, bo obnaża ich kłamstwo. Kłamstwo wspólne działa tylko wtedy, kiedy nikt nie mówi głośno, że to jest kłamstwo. No, czyli ludzie dlatego kupują Bitcoina, bo wszyscy wierzą, na razie ciągle, że Bitcoin ma wartość i że wszyscy go chcą i że to jest ważne, że dobre czy coś tam. A tak naprawdę nikomu do niczego Bitcoin nie jest potrzebny. To jest kompletne zero. Nawet do płatności nie jest potrzebny. Jakoś psychicznie też nie jest potrzebny, bo są lepsze alternatywy zamiast Bitcoina. Akurat był pierwsza kryptowaluta, to jest popularna i tylko dlatego. Bo są inne, które są już znacznie lepsze, nowocześniejsze. Ale Bitcoin. No Bitcoin, wszyscy się umówili, że Bitcoin to jest Bitcoin. Jeżeli ktoś przyjdzie i otrzeźwi wszystkich, to to będzie już, to będzie nie tylko, że denerwujące, ale to już będzie naprawdę zagrożenie dla wszystkich, co mają Bitcoina. Więc nie można do tego dopuścić. Tłum odruchowo czuje, że nie może dopuścić do tego, żeby ktoś przyszedł i ich reformował. Od środka zwłaszcza. Czyli w 1939, jak są Polacy, to oni wierzą, że muszą się trzymać w kupie. Im głośniej opowiadają, że Polska wielka walcząca wygra z Niemcami, tym bardziej to i się staje dla nich prawdą. Ale wystarczy jedna osoba, która odpowiednio mocno, trzeźwo obnaży to kłamstwo, żeby to wszystko runęło, żeby cała ta, żeby się kraj rozleciał, żeby wszyscy pouciekają. Więc chodzi o to, że ludzie uważają, że kłamstwa są pożyteczne, że oszukiwanie jest pożyteczne. Jest powszechna opinia, że zdrada nie jest niczym takim szczególnym w kwestiach małżeńskich, nie? Jest jakby przyjęte, przyjąłem taką pracę magisterską, ktoś akurat pisał, pamiętam, i ja sobie ją poczytałem, takie badania na temat tego, jak właśnie ludzie w mieszczańskich mieszczaństwo niemieckie w XIX wieku, jak oni podchodzili do kwestii zdrady czy wierności małżeńskiej. Oni podchodzili tak, że włos się jeży, ponieważ wszyscy żyli w zgodzie na to, że wszyscy się zdradzają. Ale jednocześnie nikt nie mógł powiedzieć głośno tego. Wszystko musiało być po cichu. Żony wiedziały, że są zdradzane. I tyle. No i wiedziały i nic z tym właściwie nie robiły. Mężowie wiedzieli, sąsiedzi osoby wiedzieli. Tak wychodzi z tych badań, że zakres tej hipokryzji był nieprawdopodobny. W co ja łatwo wierzę, bo ja widzę to we wszystkich dziedzinach dookoła, że ludzie tak robią. Taki jest jakiś klimat ludzi, którzy są razem, że mają ogromną tendencję budowania sobie historyjek. No. Póki to są jeszcze takie historie jak Gwiezdne Wojny, że ludzie wiedzą, że to jest tylko dla zabawy czy fikcja, to może w porządku, ale w realnym życiu, kiedy to się dzieje, to się robi naprawdę niebezpieczne dla wszystkich, którzy chcieliby im pomóc może i wtrącić się trochę w ten ich świat, ponieważ widzą, że to doprowadzi do katastrofy i może dałoby się coś uratować. No i tacy ludzie kończą jako w najlepszym wypadku zbluzgani kompletnie ludzie w internecie, a w najgorszym na krzyżu, albo pobici, albo bez szacunku gdzieś tam prześladowani, wydaleni przez świat, który po prostu chce być zły, kłamać i oszukiwać. Więc uważam, że Jezus miał tu rację. Za to go zabili. Więc ktoś powie, nie, no ale czekajcie, bo tutaj są jeszcze powody religijne, te są najważniejsze, że mówił, że jest Mesjaszem i że do Boga można dojść tylko przez Niego, I co tam jeszcze mówi takiego denerwującego? No tak, i nazywał się Synem Bożym. No tak, to według przywódców religijnych to był ten powód. On był, podano go jako oficjalny powód, którego Piłat nie zaakceptował jako powód, bo nikomu nie można zabijać ludzi za takie rzeczy w koncepcji państwa typu takiego cywilnego jak Rzym. Ale nawet takie odchyły od głównego trendu judaizmu były dozwolone i to była normalna koncepcja w tamtych czasach. Tylko ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby przywódcy religijni aż tak byli wnerwieni na jakichś wędrownych rabinów, którzy głoszą dziwne poglądy, żeby doprowadzać do ich egzekucji, że tak oficjalnie przez Rzym, z rozruchami i tak wprost. To nie był chyba częsty przypadek. No, judaizm jest bardzo pluralistyczny mimo wszystko, że to nie jest, że faryzeusze trzymali za mordę cały świat, bo świat Żydów, nie? No bo był już choćby dlatego, że były dwa stronnictwa, dwa główne, saduceusze i faryzeusze, którzy się ciągle spierali ze sobą, ale oni się nie mordowali raczej w tych kwestiach. I nie mówiąc już o tym, że cała masa różnych innych koncepcji i później też przez wieki jeszcze przecież hasydzi, to zupełnie znikąd koncepcja przyszła, że podejście do Boga powinno być pełne radości, nie? I tańca i różnych rzeczy. To jest też zupełnie nowe. Dużo tam takich rzeczy było, ale Jezus akurat, Jego nie mogli wytrzymać, bo On za bardzo mówił prawdę, za bardzo wprost, za bardzo demaskował ich hipokryzję. Ta krytyka była nie do zniesienia, ale nie mówię, że przywódców w hipokryzję, tylko demaskował zwykłych ludzi. No bo to zwykli ludzie go zabili. Przywódcy religijni mieli poparcie jednak sporej części społeczeństwa. Na to wychodzi. No więc to takie wyobrażanie sobie, że Jezus był najpopularniejszym człowiekiem w kraju, to jeżeli ktoś tak uważa, to jest kosmicznie w błędzie, nijak to z Ewangelii nie wynika. Wręcz przeciwnie, on się przecież ukrywał sporo. To samo, kiedy apostoł Paweł później, jako uczeń Jezusa, kontynuował jego działalność i uczył ludzi, to samo co Jezus, wyjaśniając, to przecież w Dziejach Apostolskich połowa tego składa się z opisów akcji, kiedy ktoś go chciał zabić, krytykować, wsadzić do więzienia, pobić i różne takie historie. Bo tak ludzie reagowali dramatyczną agresją na takie rzeczy, na tą jego inność. Z punktu widzenia judaizmu, tak racjonalnie patrząc, to taki apostoł Paweł nie był aż tak groźny, bo wiadomo, nawet jeżeli się pojawi nowa sekta czy odłam, to przecież i tak judaizm sobie poradzi, jak widać istnieje cały czas, pomimo tego, że pojawiło się chrześcijaństwo w różnych odmianach, więc nie było powodu aż tak reagować racjonalnego, ale mówię, to nie ma nic wspólnego z racjonalnością, to jest po prostu, że działa ludziom na nerwy. Tyle razy ludzie mówili, że nie mogą patrzeć na mój ryj. To nie był argument przeciwko niczemu, co ja mówię. Oni po prostu nie wiedzą dlaczego, ale nie mogą mnie znieść za coś, co mówię. No nie mnie jednego, ale daję siebie jako przykład, bo jestem najbliżej akurat. Nie wiem, kogo innego wziąć jako przykład. No, więc ludzie zabili Jezusa. To jest ważniejsze od tego, co zrobili przywódcy, bo zwłaszcza w Polsce mamy tendencję właśnie nie zastanawiać się nad sobą, nad własnym naszym życiem, zwykłym tutaj, moim, z mojej perspektywy, tylko od razu szukałem perspektywy narodów, krajów, przywódców, Tusków, Piłatów i wszystkich na świeczniku, zamiast pomyśleć o sobie. Gdzie byś ty był, gdyby Jezus chodził po ziemi i opowiadał te rzeczy i był denerwującym cię takim gadaniem wprost, wbrew ustaleniom ogólnym, powszechnym, demaskującym ciągle kłamstwa, oszustwa, takie popularne, nie, wierzenia. No jakby mówił rzeczy niewygodne. Prawdziwe też, ale to nie jest ważne, czy prawdziwe. Ważne, że to jest zupełnie niewygodne, nie pasujecie i denerwujecie to coraz bardziej. Czy nie chciałbyś, żeby go tak usunięto? No jak widać, jeden z komentarzy mówił, że ja zasługuję na to, ponieważ mam inny pogląd niż inni, żeby mi tutaj wychowawczo. No, Jezusa już nie wychowawczo, tylko się go pozbyli raza porządnie. Tadeusz Dołęga-Mostowicz to nie wiadomo, czy plan był taki, żeby raza porządnie, czy wychowawczo. Ale o jednym to świadczy, żebyśmy my ludzie zajęli się sobą ludźmi i wzięli odpowiedzialność za swoje życie, bo myślę sobie tak, że gdyby ten Jezus właśnie chodził dzisiaj, to połowa przynajmniej społeczeństwa też by mówiła, żeby go ukrzyżować. A wzięłoby się to z tego, że mówiłby zbyt wprost i zbyt denerwujące rzeczy. Jeżeli wam się wydaje, że Jezus by popierał nacjonalizm w Polsce, podejście do imigrantów współczesne, albo co na przykład, jeszcze z ciekawych rzeczy, o na przykład przesadną fascynację rodziną i rodzeniem dzieci, która według dzisiejszych standardów chrześcijańskich jest jakąś podstawą chrześcijaństwa, a według Jezusa jest zupełnie zlekceważona, a wręcz jest zniechęcenie do tego, żeby jego uczniowie szukali domów, dzieci i różnych rzeczy. No Jezus był zupełnie odwrotnie, więc jakby to przyszedł i dzisiaj mówił, wszystko odwrotnie do tego, co ludzie myślą, że jest częścią chrześcijaństwa. To jak byście zareagowali? No jak byście zareagowali? No jak widać, jak się reaguje? No jak, a jak reagujecie, jak ja to mówię? No tak różnie, nie? Że mówię coś o krytycznego objawieniach fatimskich, to trzeba powiedzieć, że ten gość się zamknie, niech nic, on nic nie wie o teologii, on się na niczym nie zna. No. A to nawet w kwestiach, które w ogóle nie są religijne i nie powinny tak denerwować, czyli kwestia, jak powstało życie, czy tam był element jakiegoś projektu ponadnaturalnego, czy naturalnego, jakieś UFO może jest naturalne, ja nie wiem, ale czy to jest zaprojektowane, czy zupełnie powstało losowo, naturalistycznie. No więc jak ktoś próbuje debatować na ten temat, to też ludzi denerwuje, co już jest dziwne, bo niby nie religia. A tu się okazuje, że o, chyba jednak religia, bo tak ludzie reagują z takimi emocjami i takimi wyzwiskami jak na żaden inny temat. No ja sobie przeglądałem, co na YouTube komentują, to te odcinki o ewolucji, tam jest najwięcej bluzgów. Znaczy wiecie, bo krytyka to krytyka, bardzo dobrze, ale ja mówię bluzgów i to agresywnych, takich właśnie, że w stylu ukrzyżuj, ukrzyżuj, nie godzi się, żeby taki Martin opowiadał o kretynizmie na YouTube. Banować, wywalić, wyrzucić, pobić i ogólnie idiota, debil i tak dalej. Tacy jesteśmy jako ludzie, no, jak sobie na to pozwolimy, to tak, a większość ludzi sobie pozwala. No, więc taki odcinek do zastanowienia się nad sobą tak naprawdę, bo Jezusa, jeszcze raz podsumowując, zabili przede wszystkim zwykli ludzie, a nie przywódcy. Władza przywódców skądś się bierze, ona nie jest oddzielona od tłumu. Jezusa zabił tłum i tłum nie mógł znieść tego, że on jest taki inny. I być może ty też jesteś częścią takiego tłumu, a może nie, ale dobrze jest pomyśleć nad sobą. W kontekście tego, za co zabili Jezusa. No, to mówiłem ja, Martin Lechowicz, ze strony www.odwyk.com. Cześć.